Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Bardzo serdecznie witamy Państwa w dzisiejszych rozmowach niedokończonych. Chcemy mówić dzisiaj na temat problemów współczesnej polityki międzynarodowej, więc ta tematyka międzynarodowa dzisiaj w kręgu naszego zainteresowania i w związku z tym goście, politolodzy, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej, pan doktor Przemysław Wójtowicz. Szczęść Boże, panie doktorze.
Szczęść Boże.
Pan doktor Krystian Hołaszczyński. Szczęść Boże. I pan Wojciech Grzywacz, politolog, student Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej. Szczęść Boże, panie Wojciechu.
Szczęść Boże.
Więc panowie, to może tak, rozpocznijmy od... Polityka międzynarodowa to jest oczywiście bardzo szerokie zagadnienie, ale gdyby panowie mieli, powiedzmy, takie trzy najistotniejsze, każdy z panów, wymienić kwestie międzynarodowe, palące, na które warto dzisiaj zwrócić uwagę. Pan doktor Wójtowicz.
Rzeczywiście, jak ojciec Dariusz wskazał, jest to niesamowicie rozległy temat, można powiedzieć temat rzeka, na który można by w aktualnym kontekście co najmniej kilkadziesiąt wydarzeń wspomnieć, ale jeżeli chodzi o najistotniejsze w tym momencie, które interesują społeczność Polski międzynarodową, wydarzenia wymienić, to wskazałbym na następujące. Może przekornie pierwsze, związane niby z polityką wewnętrzną, ale również dotyczy ono szeroko rozumianego zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego Polski, jak i Europy. Chodzi mi o zakup, który miał miejsce w ostatnim czasie w Polsce najnowszej generacji samolotów myśliwskich F-35. Tutaj też warto wskazać, że to jest istotna sprawa nie tylko w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa Polski, ale również bezpieczeństwa przede wszystkim Europy, Unii Europejskiej i Paktu Północnoatlantyckiego. Drugi problem międzynarodowy to na pewno coś, co miało miejsce, co dokonało się z dniem 1 lutego 2020 roku, czyli pierwsze, można powiedzieć, w historii opuszczenie struktur Unii Europejskiej przez duże państwo, potęgę europejską, potęgę międzynarodową, jaką jest Wielka Brytania. I trzecia kwestia, na pewno taka jedna z najbardziej możliwie aktualnych i zajmujących teraz szpalty gazet, dzienników, czy też stron internetowych. I też wydawałoby się, że jest to problem natury medycznej, niemniej jak najbardziej możemy go rozpatrywać w kontekście polityki międzynarodowej, rozprzestrzeniający się koronawirus, którego źródło jest w Chinach, w miejscowości Wuhan. To takie trzy moje.
Takie trzy pana doktora Wójtowicza, a pan doktor Krystian Hołaszczyński?
Niewątpliwie trafnie ojciec tutaj zwrócił uwagę, że liczba problemów w polityce międzynarodowej jest bardzo duża. Żyjemy w dość niespokojnych czasach i wielu badaczy zwraca uwagę, że ta bańka pod nazwą bezpieczeństwo jest niestety lekko iluzoryczna. To też powoduje, że musimy tutaj się czasowo ograniczyć do trzech podstawowych problemów. Ja zwrócę uwagę na te, które bezpośrednio interesują mnie ze względu na moje badania. Pierwsza to oczywiście problem bliskowschodni, problem związany z najdłużej istniejącym konfliktem po II wojnie światowej, czyli konfliktem palestyńsko-izraelskim. Ostatnio pan prezydent Donald Trump zaproponował pewien plan pokojowy, nazywany już planem Trumpa. Niestety wzbudza on bardzo wiele negatywnych opinii, stąd trudno powiedzieć, na ile on jest w stanie się zrealizować, na ile jest w stanie zostać implementowany. Drugi problem, na który chciałbym zwrócić uwagę, wynika z tego, co obecnie dzieje się na kontynencie afrykańskim, zwłaszcza na obszarze Afryki subsaharyjskiej. Liczne organizacje fundamentalistyczne, organizacje terrorystyczne destabilizują obszar bardzo wielu państw. Nie mogą one sobie w tej chwili poradzić z różnych przyczyn z opanowaniem sytuacji, dość często tracą kontrolę na rzecz organizacji fundamentalistycznych. To powoduje, że miliony Afrykańczyków musi uciekać ze swoich domów, najczęściej do państw sąsiednich, a bardzo też wielu do Europy bądź Stanów Zjednoczonych. I trzeci problem, który też jest pokłosiem kryzysu migracyjnego, żyjemy w epoce wędrówki ludów, wynika z tego, co obecnie się dzieje na obszarze Ameryki Łacińskiej. Konflikty wewnętrzne, konflikty o władzę w takich krajach jak Honduras, Salwador, Kolumbia czy Wenezuela skutkują tym, że tysiące ludzi ucieka, wielu z nich próbuje dostać się do Stanów Zjednoczonych. Prezydent Donald Trump prowadzi dość obecnie twardą politykę migracyjną po to, by zapanować nad dość dużą liczbą migrantów próbujących dostać się na terytorium Stanów Zjednoczonych i stąd prowadzi bilateralną politykę z niektórymi krajami, by to powstrzymać. nie zawsze mu się to udaje. Stąd polityka migracyjna obecnie w dobie kampanii przedwyborczej w Stanach Zjednoczonych jest tematem numer jeden. I te trzy problemy, które po części są problemami globalnymi, moim zdaniem rzutują na kwestie bezpieczeństwa na obszarze całego globu.
Czyli tutaj na razie nie pokrywają się te zagadnienia i dobrze, bo będziemy mieli szerszy wachlarz. A pan Wojciech?
Ja tutaj nawiążę do wypowiedzi pana doktora Hołaszczyńskiego. On tutaj wspomniał o tym, że trwa obecnie kampania w Stanach Zjednoczonych. Tak więc wspomniałbym na pewno kwestię zbliżających się wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych. W listopadzie te wybory już będą miały miejsce, więc to jest na pewno jedna z tych kwestii. Dzisiaj przecież prezydent Trump wygłosił orędzie o stanie państwa. Tam też pewne kontrowersje się pojawiły. Drugi temat to na pewno kwestia bliższa nam, przynajmniej terytorialnie, kwestia Europejskiego Zielonego Ładu, planu zaproponowanego przez panią przewodniczącą Ursulę von der Leyen. To będzie na pewno skupiać naszą uwagę w najbliższym czasie. I trzecia kwestia, myślę, że to również temat unijny, czyli negocjacje budżetowe. Premier Morawiecki spotyka się z urzędnikami europejskimi. Premierzy wszystkich krajów unijnych będą wkrótce negocjować na ten temat, który w związku z Brexitem będzie na pewno bardzo, bardzo trudny.
Dziękuję. To powiedzmy może zacznijmy od tego tematu bezpieczeństwa, pewnie rozpisanego na wiele wątków, bo to przecież nie tylko F-35, chociaż to jest ten impuls i te zakupy Ministerstwa Obrony Narodowej, no ale samo F-35 nas nie obroni. Oczywiście musi to być jakaś taka szersza struktura, obecność też wojsk amerykańskich czy naszych sojuszników z NATO na tak zwanej flance wschodniej, to są HIMARSy, to są patrioty, więc cały ten system, on musi się na to bezpieczeństwo składać. No i pytanie właśnie, czy w roku pańskim 2020 jesteśmy dzięki takim zakupom, dzięki sojuszom, które w tych ostatnich latach zawarliśmy, umową, które podpisaliśmy, jesteśmy bezpieczniejsi?
Na szczęście kilkanaście lat temu nasi, można powiedzieć, ojcowie, poniekąd troszkę starsi bracia i siostry podjęli istotne decyzje, żeby wstąpić do istotnych struktur, które gwarantują bezpieczeństwo Polsce w o wiele większym stopniu niż to miało miejsce wcześniej, nawet w kontekście historycznym. Chodzi mi przede wszystkim o wstąpienie do Unii Europejskiej, ale zdecydowanie najistotniejszą rzeczą podbudowującą nasze bezpieczeństwo było wstąpienie do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. To był też taki okres, czyli przełom tysiącleci, gdzie następowało ocieplenie stosunków na linii wschód-zachód i nieco fałszywie, co niektóre państwa, zwłaszcza państwa Europy Zachodniej, zrozumiały to ocieplenie, myślały, że to będzie trend nieodwracalny i to powodowało, że zaczęły ograniczać wydatki na zbrojenia, na rozbudowę armii, a nawet i drastycznie te wydatki na utrzymanie swoich armii oraz stany osobowe i uzbrojenia poszczególnych armii zostały zredukowane. Ten czar pryzł kilka lat temu pod wpływem agresywnych działań Rosji. Z jednej strony pamiętamy o wojnie w Gruzji, z drugiej strony pamiętamy o sytuacji na Ukrainie, zajęciu Krymu, rozpoczęciu i wspieraniu secesji wschodnich obszarów Unii, wschodnich obszarów Ukrainy i to powoduje, że to bezpieczeństwo realnie otoczka Polski jest niestabilna, staje się mimo wszystko coraz bardziej niestabilna. Oczywiście patrząc na Rosję, musimy pamiętać, że to jest kraj, który nie może być jednoznacznie rozpatrywany jako nasz wróg, jako przeciwnik. Niemniej warto być zawsze zabezpieczonym, albowiem i państwo przezorne jest dobrze zabezpieczone i tutaj w tym kontekście jak najbardziej warto inwestować w armię, w podnosić poziom uzbrojenia Wojska Polskiego, ale i też liczebność Wojska Polskiego, ale i innych struktur natowskich armii. W tym kontekście aktualny, najnowszy zakup, który miał miejsce 31 stycznia 2002 roku, związany z kupnem samolotów wielozadaniowych F-35, jak najbardziej należy oceniać pozytywnie, ale jak ojciec Dariusz zauważył, powinna to być cała sekwencja kolejnych zakupów, oczywiście na tyle, na ile pozwala na to nasz budżet państwa, które w sposób jeszcze większy podniosłyby to nasycenie nowoczesną techniką polskiej armii. Pamiętamy o tych takich dużych, spektakularnych zakupach związanych z nowoczesnym uzbrojeniem kupowanym przede wszystkim od strony amerykańskiej, czyli rakiety HIMARS, systemy obrony przeciwlotniczej Patriot, czy te ostatnie zakupy samolotów wielozadaniowych F-16, ale powinniśmy również może i nawet naciskać na naszych rządzących, żeby także i dokonywali o wiele większym stopniu zakupów w polskiej zbrojeniówce, albowiem oprócz takich spektakularnych programów zbrojeniowych cały czas chociażby niedokończonych jest wiele mniej spektakularnych programów zbrojeniowych związanych chociażby z brakiem dobrych samochodów terenowych. Kolejne przetargi tutaj nie udają się, związane z tak zwanym programem samochodu wielozadaniowego o kryptonimie Mustang. One są z różnych przyczyn przesuwane, odwoływane i tak dalej, i tak dalej. Także o tym tutaj też powinniśmy pamiętać, że obok tej łyżki miodu jest i łyżka dziegciu, na którą również jako społeczeństwo powinniśmy zwracać uwagę i niejako ponaglać rządzących w tej kwestii.
No może w tej łyżce dziegciu są także sprawy związane choćby z modernizacją i serwisowaniem tych sprzętów. No na przykład tego F-35, czy samego F-16, którym teraz dysponujemy, chociaż zdaje się też nie w liczbie takiej, która została zakupiona, no bo właśnie pojawiają się różnego rodzaju usterki. No i takie zastanawiająca kwestia, co z tego, że samolot jest na stanie, no ale jak zostanie uszkodzony, cokolwiek tam się w nim stanie, no to miesiące albo i dłużej będzie trwało jego serwisowanie, ponieważ nie wykonają tego ludzie w Polsce.
Dokładnie, ale to są bardzo często kwestie zastrzeżone, jeżeli chodzi o uregulowania umów międzynarodowych, także też należy mieć nadzieję, że te sprawy zostały odpowiednio wcześniej dobrze zabezpieczone.
A czy to, że rzeczywiście stawiamy no, przede wszystkim na Stany Zjednoczone jako naszego głównego sojusznika, to dobrze, bo opozycja mówi, że raczej powinniśmy sojuszników takich, powiedziałbym, z którymi zwiążemy się, bardziej szukać bliżej niż dalej. Mowa była jeszcze jakiś czas temu o europejskich siłach zbrojnych, którymi miałaby dysponować Unia Europejska. One były tak trochę proponowane jakby w jakiejś takiej, miałem wrażenie, kontrze do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Na razie z tego nic nie wyszło, no ale nie wiem, czy pan prezydent Macron choćby z tego pomysłu dalej nie rezygnuje. Jak panowie oceniają takie postawienie? Jakby trochę chyba jednak na taką jedną szalę. Rozumiem, że Anglicy nas zawiedli w czasie II wojny światowej, że Francuzi nas zawiedli w czasie II wojny światowej, no ale Amerykanie też nas zawiedli ostatecznie, prawda, kiedy w Jałcie, w Teheranie praktycznie oddali nas w ręce Stalina. Chociaż możemy przywołać rok chyba 1917, tak, gdybyśmy już historycznie popatrzyli orędzie Wilsona, gdzie Polska miała znaleźć się na mapie, więc tutaj jakiś ukłon w stronę Stanów jest. No ale to są pewne takie może nauczki, z których czy potrafimy wyciągać wnioski. Pan może doktor Krystian Hołaszczyński.
Rzeczywiście w Polsce dość mocno pamiętamy pozycję prezydenta Woodrowa Wilsona, który zagwarantował, czy właściwie próbował zapewnić to, że po pierwszej wojnie światowej polskie państwo będzie istniało, odrodzi się w jakichś niejasnych jeszcze granicach, ale z wolnym dostępem do morza. Historia rzeczywiście jest nauczycielką życia, stąd niektórzy nasi sojusznicy rzeczywiście nas zawiedli. Po II wojnie światowej znaleźliśmy się w obozie wschodnim, blisko Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. Faktem jednak jest, że obecne procesy integracyjne na terenie Europy są jednak procesami głównie ekonomicznymi, gospodarczymi. Unia Europejska jest organizacją międzynarodową, która integruje się gospodarczo. Jakiekolwiek programy wynikające z jakiegokolwiek planu zbudowania europejskiej armii na chwilę obecną nie zrealizowały się. Nie ma tej armii. Są pojedyncze bataliony tworzone przez Polskę i Niemcy, albo Polskę i Litwę. Natomiast generalnie armii europejskiej nie ma. Nie ma zresztą wspólnej polityki obronnej przed ewentualnymi zagrożeniami zewnętrznymi. To jednak Stany Zjednoczone są tym najważniejszym, nie chcę powiedzieć policjantem świata, bo sami Amerykanie odchodzą od tego pomysłu, ale jednak tą potęgą, z którą inni, którzy próbują zburzyć pewien ład, który został po zimnej wojnie stworzony, się liczą. Stąd, kiedy pojawiła się sama nawet koncepcja Fortu Trump, czyli zbudowania stałej bazy wojskowej wojsk amerykańskich w Polsce, wzbudziło to zainteresowanie reszty świata z Rosją na czele. Budowanie silnego sojuszu z Ameryką w tej chwili, czyli najważniejszą armią, najważniejszym sojusznikiem w ramach Paktu Północnoatlantyckiego, wydaje się jedynym rozwiązaniem, jedynym sposobem na zapewnienie sobie pewnego rodzaju bezpieczeństwa, pewnego, nie chcę powiedzieć, że straszaka, ale silnego sojuszu, który mógłby ewentualnych przeciwników, najczęściej myśli się o stronie wschodniej, czyli ze strony Federacji Rosyjskiej, powstrzymać. Kiedy Amerykanie sugerują stworzenie flanki wschodniej, niemalże natychmiast Federacja Rosyjska odpowiada o umieszczeniu dodatkowych wojsk czy dodatkowych rakiet na terytorium obwodu kaliningradzkiego. Pamiętajmy o tym, że obwód kaliningradzki z punktu widzenia geograficznego leży wewnątrz strefy Paktu Północnoatlantyckiego NATO. To, że prezydent Emmanuel Macron próbuje zbliżyć się do Polski, przekonać Polskę do pewnego sojuszu, pewnej wizji wokół chociażby Trójkąta Weimarskiego, jest skutkiem po części tego, że Brexit, czyli Wielka Brytania, wychodzi ze struktur unijnych. Z drugiej strony ten duet Francja-Niemcy nie jest gwarantem bezpieczeństwa na obszarze integrującej się Europy. To wciąż nie jest siła, która mogłaby ewentualnych przeciwników, ewentualne zagrożenia niwelować.
No właśnie, odwiedził nas pan prezydent Macron, mówił o nowym otwarciu i wyjaśnieniu sobie nieporozumień, bo rzeczywiście 4 lata temu mniej więcej stosunki między Republiką Francuską a Polską zostały tak, powiedzmy, lekko zmrożone. Pamiętamy, że myśmy odwołali zakup Caracali, później udzielaliśmy sobie rad, prawda, i kulinarnych, i wszystkich innych. To było i niesmaczne, i niegrzeczne pewnie z obu stron, bez przesądzania, która tutaj jakby bardziej zawiniła. Pamiętamy też, że przed wyborami prezydenckimi we Francji pan prezydent Macron atakował rząd Prawa i Sprawiedliwości, a Jarosława Kaczyńskiego wymienił w jednym szeregu z Putinem i Erdoganem. Więc tych takich nieprzyjemnych sytuacji ze strony pana prezydenta Macrona moglibyśmy wymieniać ostatnio, jeszcze chyba na jesieni, prawda, kiedy młodzież wysyłał do Polski, europejską młodzież, żeby protestowała w sprawie klimatu właśnie w Warszawie, chociaż gro protestów odbywa się akurat w Paryżu. Więc jak panowie oceniają tę wizytę pana prezydenta Macrona? I z takim równouprawnieniem oddamy głos panu Wojciechowi.
Niewątpliwie wydaje się, że ta wizyta Emmanuela Macrona jest pewnym przełomem, bo tak jak pan już dr Hołaszczyński zauważył, nastąpił Brexit, więc jeden z najważniejszych członków Unii Europejskiej nie jest już jej członkiem, więc ta wizyta była takim pewnym też postulatem Emmanuela Macrona, który chce zbudować teraz Europę jeszcze bardziej wokół własnej wizji, tak? Wiemy, że Unią Europejską przez ostatnie lata i wciąż to jest, że tak powiem, ten duet, który rządzi Unią Europejską, więc Niemcy i Francja. I Emmanuel Macron na pewno ma pewne tendencje liderskie, że tak powiem, żeby przewodzicielskie, żeby tej Unii Europejskiej przewodzić. Natomiast niewątpliwie ta wizyta jest pewnym ukłonem w stronę Polski, bo tak jak ojciec już wspomniał, te niesnaski były rzeczywiście między Polską a Francją spore, głównie ze względu właśnie na anulowanie zakupu Caracali. Natomiast teraz wydaje się, że Emmanuel Macron chce w pewien sposób pozyskać Polskę dla swojej wizji. On to oczywiście robi w sposób dyplomatyczny. Te jego wypowiedzi nie są już tak ostre, są bardzo łagodne. To przemówienie na Uniwersytecie Jagiellońskim też było pełne, że tak powiem, takich ukłonów w stronę Polski. Natomiast zobaczymy, co z tego będzie, bo głównym celem Emmanuela Macrona wydaje się być ten właśnie Europejski Zielony Ład, którego Francja jest wielkim zwolennikiem, zważywszy na to, że gospodarka Francji w ogóle nie jest oparta na węglu, ale na atomie. Też tu są kwestie biznesowe, bo na pewno prezydent Francji miał na celu zareklamować francuskie firmy, zareklamować francuski atom, bo wiemy, że Polska też dąży do tego, żeby elektrownię atomową zbudować, więc tutaj jest wiele wątków, które się na siebie nakładają. Chociaż tak podsumowując, myślę, że ta wizyta to jest na pewno dobry sygnał, bo Francja jest takim państwem, z którym nie warto jest być w konflikcie i na pewno zdecydowanie trzeba oczywiście szanując rację stanu, w tym przypadku polską, ale trzeba z Francją rozmawiać. Nie można się tutaj do takich, jak już ojciec wspomniał, takich przytyków ograniczać.
I pan prezydent Duda przyznał, że po Brexicie Francja jest w Unii Europejskiej potęgą, no co też było ukłonem polskiego prezydenta w kierunku prezydenta Macrona, ale prezydent Macron zaproponował także, żeby Polska spotkała się wraz z Niemcami przy okazji święta 14 lipca w ramach formatu Trójkąta Weimarskiego, tego formatu, który został zarzucony. Przypomnijmy może krótko, na czym on polegał i jakie funkcje ten format miałby spełniać, bo dzisiaj mówi się wiele o Trójmorzu, mówi się wiele o Grupie Wyszehradzkiej, natomiast Trójkąt Weimarski poszedł w niebyt. Okazuje się, że Francja, właśnie Francja, chce go reaktywować.
Trójkąt Weimarski to była seria konsultacji pomiędzy przywódcami trzech dużych państw Europy, Unii Europejskiej, czyli Francji, Niemiec i Polski. Ta formuła początkowo tak nieoficjalnie zafunkcjonowała, gdy Polska starała się wejść w struktury Unii Europejskiej. Po tym wejściu również ona funkcjonowała. To są spotkania nie tylko głów państw, czyli prezydentów poszczególnych, czy też ze strony niemieckiej kanclerza, tych najistotniejszych polityków, liderów poszczególnych państw, ale również konsultacje na poziomie poszczególnych ministerstw, ministerstw spraw zagranicznych, obrony, spraw wewnętrznych itd., itd. Miały one służyć koordynacji wzajemnych działań, albowiem taka koncepcja była, żeby to te trzy państwa stanowiły taką najistotniejszą oś przewodnią Unii Europejskiej. Też chodziło o to, żeby do tego dwubiegunowego modelu liderów Francji i Niemiec w pewnym momencie dołączyło państwo nowo przyjęte, jeżeli chodzi o Unię Europejską. A jak pamiętamy, Polska weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku w takim największym rozszerzeniu Unii Europejskiej, aż o 10 państw, które wówczas miało miejsce, i Polska była największym i powierzchniowo, i gospodarczo, i ludnościowo państwem tej nowej Unii Europejskiej, która wówczas powiększyła wspólnotę. Stąd ta koncepcja, żeby jedno z państw, a Polska była takim naturalnym liderem tych nowych państw Unii Europejskiej, dokoptować do grona najważniejszych potęg kierowniczych Unii Europejskiej. Później wskutek niesnasek pomiędzy poszczególnymi państwami ten format uległ zamrożeniu. Nasza polityka zagraniczna zaczęła bardziej dryfować w kierunku tak zwanej koncepcji Międzymorza. I teraz trzeba by ewentualnie troszkę pospekulować, co jest zamierzeniem prezydenta Macrona. Czy rzeczywiście autentycznie chce on odnowienia tej współpracy między dwoma silnymi potęgami, jakimi są Francja, Niemcy, a z jednej strony mimo wszystko jednak, trzeba to powiedzieć wprost, słabszym państwem politycznie i gospodarczo i militarnie, jakim jest Polska, czy też może bardziej tutaj chodzi o to, żeby ograniczyć, przystopować Polskę odnośnie tej samodzielności, w jakiej w pewnym momencie, którą Polska pokazała, budując swój własny model Trójmorza, który jest naszym takim samodzielnym pomysłem i być może on był nieco zaskoczeniem dla tych właśnie dużych państw Unii Europejskiej, które bardzo często lubiły i lubią postrzegać Polskę jako właściwie państwo, które powinno bardziej od nich brać wzór niż samodzielnie działać.
Czyli jak rozumiem dobrze pana doktora, to jeżeli się nie udało zastraszyć jakimiś działaniami Polski, to lepiej Polskę jakoś tak obłaskawić czymś, a przynajmniej właśnie taką polityką, no, zasiadacie razem z nami przy jednym stole.
To nie jest podnoszone, bardziej tutaj dominuje nurt chwalenia tegoż powrotu do koncepcji tego trójporozumienia. Niemniej ja bym właśnie zwrócił uwagę na to, o czym się nie mówi.
Bo została też podpisana umowa, mianowicie to umowa, która no, wieloaspektowa, bo mowa tam o współpracy militarnej, gospodarczej, no i na wielu innych polach, taka umowa o partnerstwie strategicznym, ale także w kontekście tych F-35 o współpracy w konstrukcji europejskiego czołgu nowej generacji. To też ciekawa sprawa, zwłaszcza dla naszego przemysłu zbrojeniowego. Czołg szóstej generacji MGCS. Tworzony jest obecnie przez Niemcy i Francję i to więc naszych partnerów z tego trójkąta weimarskiego. Ma się pojawić na poligonach w 2030 roku. Polska od jakiegoś czasu zabiega o to, żeby być partnerem w tym projekcie. Francja do tej pory była niechętna, ale wydaje się, że po tym nowym otwarciu, jak mówi prezydent Macron, być może do tego czołgu się jakoś naszym przemysłem zbrojeniowym dołożymy.
Pamiętajmy o tym, że Emmanuel Macron nie wywodzi się z tych klasycznych partii politycznych francuskich. On został prezydentem jako noworysz polityczny, jako ktoś właściwie spoza tych podstawowych kręgów politycznych. Stąd wielu liczyło, że zrobi też pewne nowe otwarcie dla polityki zagranicznej Francji. Na samym początku to się nie udało. On skupił się na budowaniu sojuszu z Angelą Merkel, z Republiką Federalną Niemiec, przy jednoczesnej próbie usunięcia Stanów Zjednoczonych niejako ze starego kontynentu. Kiedy rząd polski, zwłaszcza po 2015 roku, skupił się na, tak jak tutaj dr Wojtowicz bardzo trafnie podkreślił, budowaniu sojuszu wokół odnowionej koncepcji Międzymorza, która została nazwana koncepcją Trójmorza, Stany Zjednoczone mocno wsparły przez postać Donalda Trumpa, który dwukrotnie wizytował Polskę w 2016 i 2017, podkreślając, jak bardzo historyczną inicjatywą jest koncepcja Trójmorza. Ta koncepcja Trójmorza obecnie ewoluuje w kierunku koncepcji Europy Karpat i politycznie rzeczywiście jednoczy obszar geostrategiczny, geopolityczny Europy Środkowej. To też powoduje, że Emmanuel Macron, z jednej strony widząc, że Wielka Brytania jest już poza Unią, z drugiej strony widzi, jak silną pozycję zaczyna nabierać Polska w tym konglomeracie, w tym budowaniu wizji bezpieczeństwa Europy Środkowej, wydaje się, że chce zaproponować nowe otwarcie i nowy sojusz. Pamiętajmy o tym, że kiedy koncepcja Europy Karpat zyskiwała na posłuchu, zaczęła być naprawdę traktowana jako coś, co jest sukcesem, propozycję bycia obserwatorem przy tej koncepcji zaproponowała sama Angela Merkel. Sami Niemcy chcieli być obserwatorem w politycznej koncepcji, która niejako była czymś na kształt aberracji dla koncepcji duetu dominującego, czyli Paryż-Berlin. Pamiętajmy też o tym, że konserwatywne rządy w Austrii czy prawicowe we Włoszech również z pewną przychylnością spoglądają na koncepcję Europy Karpat, którą rząd polski tak mocno obecnie lansuje. Wydaje się, że rzeczywiście po Brexicie dla Emmanuela Macrona wydaje się, że samo stworzenie duetu Paryż-Berlin to za mało, by z jednej strony zagwarantować bezpieczeństwo dla Starego Kontynentu, a po drugie, by w jakimś stopniu politycznie dominować. Szuka nowego otwarcia, proponuje nowe rozwiązania w stylu niech Polska będzie partnerem dla budowy nowych modeli czołgów. Jednocześnie pojawiły się chociażby sugestie, by Polska partycypowała w niektórych operacjach antyterrorystycznych na obszarze byłych afrykańskich kolonii, chociażby w operacji Barkhame na obszarze Mali czy Nigru. Stąd to nowe otwarcie jest bardzo widoczne, a jeśli do tego dodamy, że niedługo zmieni się osoba na stanowisku kanclerz Niemiec, możemy spodziewać się, że Emmanuel Macron w tej nowej rzeczywistości pobrexitowej szuka sojuszników.
No właśnie, pani kanclerz, niebawem Angela Merkel odejdzie i będzie nowy przywódca Republiki Federalnej Niemiec. Jakie znaczenie ma chociażby, może tutaj dwa zdania dosłownie powiedzmy, taka ciągłość, taka wieloletniość sprawowania funkcji na takim poziomie jak kanclerz Niemiec, która ma rzeczywiście realną władzę, czy prezydent. Dzisiaj pan prezydent Duda również ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Wcześniej został zaproszony na 14 lipca właśnie do Paryża przez Emmanuela Macrona. Emmanuel Macron został zaproszony na obchody Bitwy Warszawskiej w Polsce, więc taka kurtuazja. Ale te takie wzajemne relacje i długotrwałość tych relacji, czy one mają znaczenie? Czy to lepiej dla kraju, kiedy odpowiedzialny polityk, no bo trudno mówić, gdy jest nieodpowiedzialny, albo jakiś taki dziwny, stoi na czele rządu, państwa, w zależności od funkcji, od systemu?
Ojciec zwrócił uwagę tutaj na kwestię odpowiedzialności. Ja może dodałbym też inną kategorię, kategorię przewidywalności. Rzeczywiście w polityce międzynarodowej ta przewidywalność jest bezwzględnie konieczna do budowania stałych, stabilnych sojuszy. To jest fundament współczesnych relacji międzynarodowych. Kiedy zbyt często zmienia się postać, która kieruje władzą w danym państwie, ta przewidywalność jest zachwiana. Stąd to, że Angela Merkel tak długo rządziła, jest uznane za siłę Niemiec. Zresztą nikt nie ma wątpliwości, że Republika Federalna Niemiec w pozycji ekonomicznej, jak również militarnej, jest w Europie dominantem, jest najsilniejszym państwem. Bez względu na to, jak będziemy oceniać potęgę, siłę, moc takiego państwa, Republika Federalna Niemiec zapewne będzie zawsze zajmowała to pierwsze miejsce wśród członków Unii Europejskiej. Kiedy władza zmienia się zbyt często, kiedy ta zmiana jest zbyt radykalna między prawicą, lewicą, socjaldemokratami a konserwatystami, następuje coś na kształt braku przewidywalności. Sojusznicy nie są do końca pewni, czy partner po kolejnych wyborach będzie przestrzegał zawieranych sojuszy, będzie przestrzegał tego, co zostało zapisane w umowach, czy też będzie chciał je rewindykować, zmieniać, czy wręcz unieważniać.
Czyli odpowiedzialność i przewidywalność. Te dwie kategorie.
Z politologicznego punktu widzenia należy to rozpatrywać dwojako. Stabilność, jeżeli chodzi o lidera, który wiele lat stoi na czele danego kraju, może być brana, traktowana pozytywnie pod warunkiem, że mamy do czynienia z państwem demokratycznym, ze społeczeństwem realnie obywatelskim, które kontroluje tą władzę. Albowiem to wówczas rzeczywiście jest sprawdza się jest dobre dla danego państwa i dla danego społeczeństwa, dla rozwoju. Bowiem możemy też tutaj przytoczyć odmienną sytuację, że taka długotrwała stabilność i rządy tej samej osoby zdecydowanie nie sprawdzają się, jeżeli mamy do czynienia z państwem autorytarnym i totalitarnym, czyli takim, w którym społeczeństwo ma niewiele albo nawet i nic do powiedzenia, jeżeli chodzi o wpływ na władzę i kontrolę tej władzy. Albowiem pamiętajmy o jednej rzeczy. Kontrola ze strony społeczeństwa szeroko rozumiana i ten nacisk na władzę zawsze musi być, albowiem w innym przypadku osoby, które są w kręgu władzy, bardzo często popadają w kwestie korupcyjne. są podatne na korupcję, a z jednej strony stabilizacja jest dobra strategicznie dla państwa, ale z drugiej strony wokół takiego rdzenia przywódcy państwowego tworzy się grupa osób, które nie myślą państwowo, ale po prostu dają się skorumpować. I jeżeli tutaj społeczeństwo jest na tyle zbudowane w sposób obywatelski, że potrafi kontrolować tą władzę, że jednak następuje mimo wszystko wymiana tych elit na różnych szczeblach średnich i niższych, to jak najbardziej możemy powiedzieć, że takie państwo i taka długotrwała pozycja tej samej osoby na szczytach władzy jest korzystna. W innym przypadku nie.
Pozostaniemy jeszcze przy sprawach europejskich, pozwolą panowie, ale też może podam numery telefonów dla naszych telewidzów i słuchaczy. 56 657 0011 dla telewidzów z Polski Północnej, 657 0012 Południa. Telefony w naszej rodzinie 536 600 300, 536 600 400 i numery dla widzów z zagranicy 657 00 13 i 657 00 14. Rozmawiamy dzisiaj o problemach współczesnej polityki międzynarodowej. W naszym studio pan dr Przemysław Wójtowicz, pan dr Krystian Hołaszczyński, politolodzy, wykładowcy Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej i student politolog pan Wojciech Grzywacz. Mówiliśmy o tych kwestiach bezpieczeństwa. Tam pojawiło się to słowo, które w Wielkiej Brytanii podobno w urzędowych dokumentach już ma być zakazane w tym roku, to znaczy słowo Brexit. Patrzę na pana Wojciecha, który no, miał pewnie kilka lat zaledwie, kiedy Polska wstępowała do Unii Europejskiej, więc takiej Polski przedunijnej pewnie już za wiele pan nie ma takiego doświadczenia. Czy wyobraża pan sobie, że ktoś kiedyś będzie chciał z Unii Europejskiej wyjść?
No tak jak ojciec wspomniał, ja się urodziłem się jeszcze w Polsce, która nie była w Unii Europejskiej, ale miałem dokładnie mówiąc 7 lat, kiedy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. To był czas, w którym zaczynałem się, o ile tak można mówić, interesować polityką, ale rzeczywiście dorastałem w tym kraju i żyję w tym kraju, w naszym kraju, który rzeczywiście jest ściśle związany z Unią Europejską i naprawdę trudno sobie wyobrazić taką sytuację, kiedy państwo, przecież jeszcze zwróćmy uwagę na to, że Wielka Brytania w Unii Europejskiej jest znacznie dłużej niż Polska.
Od 73 roku.
Dokładnie, kilkadziesiąt lat, więc to tym większy szok pewnego rodzaju musi być dla Brytyjczyków, ale taka była ich decyzja, to trzeba uszanować.
Chociaż Nigel Farage, kiedy wygłaszał swoje, jak zawsze zresztą, płomienne przemówienie, tyle że już finiszujące obecność w Parlamencie Europejskim, mówił: moja matka nie wchodziła do takiej Unii Europejskiej, w której będzie jedna flaga, jeden prezydent, wszystko jedno, tylko wchodziła bardziej do Unii Gospodarczej, do tego, żebyśmy mieli jakby wspólny rynek, a dzisiaj to, co jest, to nie jest ta Unia, do której myśmy jako Brytyjczycy wstępowali.
Dokładnie, to się zgadza, bo największe zmiany tutaj przyniósł traktat lizboński i pamiętajmy, że Unia Europejska dzisiaj jest już organizacją w dużej mierze polityczną, nie tylko gospodarczą. Ojcowie europejscy, ojcowie założyciele Unii Europejskiej mieli też, wydaje się, zupełnie inne poglądy na to, jak ma wyglądać Unia Europejska. Myślę, że gdybyśmy dzisiaj ich zapytali, gdyby była taka możliwość, jak oni oceniają to, co się dzisiaj dzieje, no to ich myślę, stwierdzenia byłyby bardzo mocne. I, no bo rzeczywiście Unia Europejska, ten kierunek, w którym ona dzisiaj zmierza, ten kierunek w dużej mierze ideologiczny, bo także te kwestie ekologiczne, to są kwestie, które tak naprawdę mają podłoże ideologiczne. Przecież teraz pojawiają się już pomysły w Parlamencie Europejskim, żeby nałożyć dodatkowe podatki na mięso i w których
mięso,
wyniku...
Tak zapytam.
Ja nie jestem wegetarianinem, jem mięso. Tak.
No właśnie, bo może być podatek od mięsa. Dzisiaj chyba Parlament Europejski tym się zajmował. Pani Sylwia Spurek z Wiosny mówiła, że może to nas zachęcić a pewnie trzeba by to rozumieć jako zmusić, prawda, w imię wolności, która gdzieś tam jest przez ideologów wspierana, do tego, żeby przechodzić na diety wegetariańskie, wegańskie, czy w każdym razie bezmięsne. Mamy telefon, bardzo proszę, Radio Maria Telewizja Trwam, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica,
teraz
dobry
zawsze.
Wieczór, Jerzy z Bydgoszczy mówi. Do tej polityki międzynarodowej, proszę panów, my leżymy na tej kuli ziemskiej w takim brzydkim miejscu, że gdyby co, to jak Rosjanie wypowiedzą nam wojnę, to Niemcy nam nie pomogą. W drugą stronę, jeżeli Niemcy nam wypowiedzą wojnę, to Rosjanie nam nie pomogą. Druga wojna światowa była tylko przykładem, proszę państwa. To, że była zmowa, to jest inna sprawa, ale to jest taki bardzo jawny przykład. A dlatego na razie jeszcze Rosjanie nie szwargotali po niemiecku, bo Amerykanie ich dozbroili. Gdyby nie Studebakery amerykańskie, to Rosjanie z 20 lat po wojnie dopiero dotarliby do Berlina, proszę państwa. Tak to wygląda.
Jaki wniosek, panie Jerzy?
Proszę państwa, no wnioskuję tylko tak, że musimy sami, musimy być mądrzy. Nie możemy polegać na sąsiadach, bo już tyle razy nam nie pomogli. To i... Halo?
Tak, słyszymy.
To i tą razą nam nie pomogą. Ja w to nie wierzę. Tam pan Macron, czy Macron, przepraszam, Macron. Przecież Francuzi pokazali swoje oblicze podczas II wojny światowej, nie? No ale zostawmy to. Mówmy o Polakach. Mówmy, że musimy być mądrym narodem. Bo tak jak Tusk powiedział, że polskość to nienormalność, czyli obraził nas wszystkich, bo powiedział, że Polacy są nienormalni, bo to się tego tyczyła, ta wypowiedź. No również dobrze mógł powiedzieć, że jesteśmy głupki, bo ja to usłyszałem, będąc w Niemczech, a często tam jeździłem, bo byłem kierowcą, 47 lat. Wyjechaliśmy kiedyś we trójkę, a tu na terenach DDR-u oni bardzo dobrze po polsku umieją. Między sobą tam strażnicy już mówili, o, ta trójka przyjechała, tych nienormalnych Polaków, proszę państwa, to po wypowiedzi Tuska. No i nikt go nie zaskarżył. Bądźmy mądrzy, Polacy, i naprawdę nie głosujmy na byle kogo, bo 4 lata rządów dobroci, jak ja to nazywam, pisowskie rządy, to są rządy dobroci, to nawet jeżeli będzie ich 8 lat, to jak wrócą tamci, to po prostu zrobią to samo. Zerwią umowy z Amerykanami, pozrywają te umowy międzynarodowe, bo oni nie umieją rządzić, proszę państwa.
Dziękuję, panie Jerzy. Dziękuję.
Ale jeszcze do
dziękuję.
Końca.
Już dziękuję, bo będziemy odbierać kolejne telefony. Jakby nie możemy tutaj też może powodować, że słuchacze będą wykłady wygłaszać. Natomiast z jednej strony pan Jerzy mówił, żeby nie mówić o prezydencie Macronie i o, w zasadzie, jeżeli dobrze zrozumiałem, o polityce międzynarodowej, ale z drugiej strony jakby zaprzeczył na końcu sam sobie, że jednak warto taką politykę prowadzić, którą prowadzi obecny rząd, bo jak przyjdą tamci, jak pan Jerzy powiedział, no to pozrywają na przykład te umowy z Amerykanami. Więc jak to rozumieć?
Historycznie można podawać przykłady zarówno zdrady ze strony państw Zachodu, Europy Zachodniej, ale też możemy i znaleźć historyczne przykłady, gdzie zachowali się oni w sposób jak najbardziej dobry. Odnośnie wcześniej podawaliśmy przykład Stanów Zjednoczonych i deklaracji prezydenta Woodrowa Wilsona, ale też ja tak szybko, przeszukując meandry historii i zakamarków mojej pamięci, znalazłem przykład na jednak dobrą, godną postawę Francji pod koniec I wojny światowej. Wówczas to państwo francuskie chociażby sfinansowało, wyposażyło i wyszkoliło tak zwaną błękitną armię, zwaną też armią generała Hallera, która jak najbardziej przyczyniła się do odzyskania niepodległości Polski w 1918 roku. Była to najlepiej wyposażona, uzbrojona część nowo tworzonego Wojska Polskiego, która w pewnym momencie, gdy umilkły walki na froncie zachodnim I wojny światowej, została przetransportowana na teren odbudowującego się państwa polskiego. I to był element, który pomógł nam najpierw odzyskać niepodległość, a później w 1920 roku obronić tęże niepodległość, gdyż były to najlepiej wówczas wyposażone i wyszkolone jednostki nowotworzonej Armii Polskiej. Także tutaj taki przykład na plus ze strony państwa francuskiego.
Czyli warto, żeby jasne i tutaj pewnie nie ulega żadnej dyskusji to, żeby wzmacniać się samemu, ale żeby też nawiązywać taką sieć połączeń, gdzie zaatakowanie nas będzie jednocześnie zaatakowaniem interesu państwa, z którym mamy połączenia.
Gdyż nie możemy nigdy przewidzieć, jak w danym momencie w przyszłości zachowa się dane państwo, nasz sojusznik. Tego nie wiemy.
Mamy kolejny telefon, bardzo proszę. Halo?
Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Niech będzie połączony z Chrystus i Maria zawsze dziewicą.
Teraz i zawsze.
Halo, halo.
Słuchamy.
Dobry wieczór. Niech będzie połączony z Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewicą. Dzwoni Leszek z Francji. Halo?
Panie Leszku, jesteśmy na antenie. Jakby pan przyciszył radio, czy to, co u pana tam w tej chwili gra?
Mam przyciszone w tej chwili.
To rozmawiajmy, słuchamy.
Tylko was słucham w studiu. Mam takie wrażenie. Halo?
My pana dobrze słyszymy.
Mam takie wrażenie, że po prostu... Nie idziemy taką drogą, po prostu, jakby to powiedzieć, prezydent Macron mówi swoje, a myśli swoje.
Dziękuję, panie Leszku, bo mamy jakieś problemy chyba z komunikacją i to tak ciężko tutaj wygląda, ale może pan doktor Hołaszczyński powie, bo widzę, że się zgłasza na to zdanie. Prezydent Macron mówi jedno, a myśli drugie.
Ja myślę, że to jest generalnie cecha polityków, że dość często tak robią, że najpierw oficjalnie mówią jedno, natomiast w praktyce realizują coś innego, w zależności od tego, co akurat im się opłaca. Natomiast chciałbym się raczej odnieść do słów pana Jerzego z Bydgoszczy, którego pozdrawiamy. Mianowicie zwrócił uwagę na coś bardzo istotnego, co dla nas, politologów, tutaj dr Witowicz może się ze mną zgodzić, bądź nie, jest niezwykle istotne. Mianowicie zwrócił uwagę na to położenie Polski, tak, to bycie pomiędzy. Niekiedy w literaturze możemy przeczytać o czymś, co zostało nazwane przekleństwem położenia. Ciągle w historii być pomiędzy. Jeśli w jednym etapie historycznym nie wojowaliśmy, nie walczyliśmy z Niemcami, państwem niemieckim, no to zdarzało nam się walczyć z państwem moskiewskim, z carską Rosją, a kiedy z jednym lub drugim mieliśmy pokój, no to przyszli Szwedzi, bądź od południa Imperium Osmańskie. Nie zmienia to jednak faktu, że z jednej strony rzeczywiście nasza historia sojuszy nie jest zbyt szczęśliwa, co nie zmienia faktu, że mamy takie, a nie inne uwarunkowania geopolityczne na świecie i wybraliśmy Stany Zjednoczone na naszego najważniejszego partnera. Ale z drugiej strony my w tym byciu między Wschodem i Zachodem nie jesteśmy sami. To już marszałek Józef Piłsudski w sławetnej koncepcji Międzymorza zwrócił uwagę, że między Niemcami i Rosją są inni. Inne państwa, inne narody, które mogą być naszymi partnerami, bo też są pomiędzy. I zbudowanie razem sojuszu politycznego może te zagrożenia zewnętrzne niwelować. Stąd z jednej strony obecny rząd polski czyni starania, by tą Europę Środkową politycznie zintegrować, by stała się przeciwwagą dla ewentualnych zagrożeń, ale z drugiej strony buduje też silny sojusz z obecnie bez wątpienia najpotężniejszym państwem na świecie. Mam tutaj na myśli Stany Zjednoczone. Jedno i drugie, jeśli idzie w parze, jest rozsądnie prowadzone, może skutkować zapewnieniem na jakimś poziomie bezpieczeństwa państwa polskiego.
Tu prezydent Macron też odniósł się do pro- bądź antyrosyjskości i powiedział, że Francja nie jest ani prorosyjska, co się często zarzuca jednak Paryżowi, ani antyrosyjska, jest proeuropejska, jak powiedział, a Rosja jest naszym sąsiadem, Rosja zawsze była i będzie w Europie.
Tak, Rosja była, będzie w Europie. Rosja jest poważnym graczem międzynarodowym, jest obecna w wielu miejscach i w wielu niestety też konfliktach.
Czy to jest taka realpolitik, czy to jest jednak próba przekonania nas i tej części Europy do tego, żebyśmy jednak Rosji się nie obawiali?
Ja myślę, że jedno i drugie tutaj dominuje. Z jednej strony rzeczywiście Zachód Europy chciałby, by ci, którzy czują się zagrożeni, zapomnieli o tym, co się wydarzyło w 2014 roku. Zapomnieli o aneksji Krymu, o której już niewielu mówi, zapomnieli o tym, co się dzieje w Donbasie, a na Ukrainę jest pewnego rodzaju czyniony nacisk, by porozumienia z Mińska zostały jak najszybciej wprowadzone. Pamiętajmy o tym, że porozumienia mińskie zakładają m.in. federalizację Ukrainy, która jest po części pomysłem samego Władimira Putina. Stąd istnieje niebezpieczeństwo, że fakt, iż jeden kraj europejski zmienia granice drugiego kraju europejskiego, zostanie w jakimś stopniu uznane za coś, co po prostu się wydarzyło, bez jakichkolwiek konsekwencji. Stąd zarówno Francja, jak i Niemcy sugerują, byśmy z jednej strony realpolitik po prostu uznali, że jest Rosja taka, a nie inna i poczyniła takie, a nie inne działania na obszarze chociażby państwa ukraińskiego.
No chociaż tego można się obawiać, bo jak Rosja na przykład przez przesmyk Suwalski by chciała sobie przejść, no to może też będziemy musieli to uznać, no bo taka, w myśl tej zasady, taka jest Rosja.
Tym bardziej, że pamiętamy, jak się skończyła polityka epismentu przed II wojną światową. I to też, to myślę, że takie lekcje powinniśmy też z historii wyciągać. Natomiast jeśli mogę, ja bym tutaj powrócił do tematu tego położenia naszego geopolitycznego, bo to jest też ciekawe, bo z jednej strony można powiedzieć, że to rzeczywiście jest nasze przekleństwo, że jesteśmy akurat między Niemcami a Rosją, natomiast z drugiej strony to jest nasze błogosławieństwo, dlatego że jesteśmy państwem tranzytowym. Są różne pomysły, na przykład nowego jedwabnego szlaku i z tych pomysłów powinniśmy korzystać. Tutaj ten sojusz z USA, wiemy jak wyglądają relacje między USA a Chinami dzisiaj, ale bacząc na tą właśnie realpolitik, powinniśmy również korzystać z takich opcji, jak właśnie współpraca z Chinami przy okazji tego jedwabnego szlaku. Dzisiaj przy okazji koronawirusa może to jest mało popularne stwierdzenie, ale patrząc ogólnie, trzeba w ten sposób właśnie spojrzeć na kwestię naszego położenia geopolitycznego.
Posłuchajmy kolejnego słuchacza. Halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Stanisław Strunia. Serdecznie pozdrawiam panów prelegentów i ojca Dariusza. Ja byłem i jestem przeciwnikiem bycia w Unii Europejskiej. Widzimy, że Unia chce nas ubezwłasnowolnić. Ktoś z moich znajomych, kto był długo w Norwegii, mówi, że Unia jest więzieniem dla nas, a takich krajów jak Polska i mniejszych. A dalsze bycie w Unii jest tylko walka o lepszą lub gorszą cele. Ja myślę, że gospodarczo, jeśli by dobrze policzyć, to dopłacamy do bogatych krajów. Przemysłu nie mamy żadnego. Handel zapadnął w hipermarkety, które nie płaciły podatków, nie wiem, czy teraz płacą. Jeśli przemysł chce się rozwijać w Polsce, oczywiście nie polski, ale jest on nie polski, to musimy dokupować limity CO2, co wpływa na ceny, na nasze ceny, czyli zakupów towarów. Według mnie łupią nas, mamiąc, dopłatamy. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękuję, z Panem Bogiem. Czyli coś takiego, polexit, jak mówi opozycja, jest możliwy na gruncie tego, co zrobiła Wielka Brytania?
Jeden z wcześniejszych słuchaczy również powiedział, że najlepiej byłoby, gdyby Polska była na tyle silnym, samodzielnym państwem, że nie potrzebowałaby być w takich strukturach jak Unia Europejska. Oczywiście, z tym, że pamiętajmy, mamy swoje określone miejsce szeregu. Wynika to nie z naszego widzimisię, tylko z realnego potencjału, przede wszystkim politycznego, z drugiej strony geoprzestrzennego, ludnościowego itd., itd. No oczywiście znakomicie byłoby być mocarstwem, może już nawet nie supermocarstwem, ale mocarstwem co najmniej na skalę Europy. Wówczas rzeczywiście bylibyśmy o wiele bardziej bezpieczni, zarówno gospodarczo, jak i militarnie, ale niestety Polska, nawet i z europejskiego punktu widzenia, cały czas nie jest tym pierwszoligowym graczem. Być może możemy się zaliczyć do europejskiej drugiej ligi. Jeżeli chodzi o świat, to już nie mamy w ogóle tutaj o czym mówić. Zresztą nasze aspiracje międzynarodowe nigdy nie były globalne. Z tego względu, mimo wszystko uważam, że jak najbardziej korzystne jest to, co zrobili nasi właśnie ojcowie przede wszystkim, że wstąpili po pierwsze do struktur Paktu Północnoatlantyckiego. To jest kwestia naszego bezpieczeństwa militarnego. A po drugie, mimo wszystko jednak za korzystne należy uznać nasze funkcjonowanie w ramach Unii Europejskiej, przede wszystkim w kontekście gospodarczym. Jednak te mechanizmy gospodarcze, gros polskiej wymiany handlowej, gros polskiej produkcji przemysłowej jest skoncentrowany i wpływa na rynek europejski. I tutaj to jednak mimo wszystko jest o tyle dla nas korzystne, że buduje naszą gospodarkę jednak ten produkt krajowy brutto dzięki od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej u nas praktycznie niemalże się podwoił. A pamiętajmy, że nie mamy co myśleć o sile i potędze państwa polskiego, jeżeli nie zbudujemy dużej i silnej gospodarki. A tutaj też są liczne zagrożenia, które w taki naturalny sposób nas ograniczają, chociażby kwestia ludnościowa, kwestia demograficzna Polski, która jest teraz coraz bardziej dramatyczna. Pamiętajmy, że od kilku lat z jakimiś małymi przerwami jesteśmy krajem, jesteśmy społeczeństwem, które posiada ujemny przyrost naturalny. Z tego względu warto być w międzynarodowych strukturach. Mimo wszystko warto dbać o te międzynarodowe struktury gospodarcze, takie jak Unia Europejska, takie jak Pakt Północnoatlantycki.
Jakkolwiek też mieć wpływ na kształt tych struktur, no bo może się okazać rzeczywiście, że jesteśmy w strukturach, ale totalnie pod jakimś butem, gdzie nie mamy kompetencji, a Europa nagle staje się jakąś Europą federalną z poszczególnymi regionami i z rządem centralnym w Brukseli na przykład, prawda? I to już wtedy byłoby raczej z naszego punktu widzenia niekorzystne. Mamy kolejnego słuchacza, proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze.
Józef z Księżyna koło Białegostoku. Zdaje się, że tu pan doktor Wójtowicz nawiązał do Trójmorza, tak? Do Trójmorza, czyli tam Trójkąt Wyszehradzki, a tam ten, o którym mówił tutaj ostatnio prezydent Macron, co do którego no, nawet pani Merkel chciała być obserwatorem. Ja zrobię taki margines dość, no w moim życiorysie taki dość już rozległy, bo w latach 70. poznałem Karola Wojtyłę jako biskupa Krakowa, już kardynała, i on nam pokazywał Jadwigę Królową. Mój ród sięga takiego heraldycznego sas drak, to jest coś. To jest herb, który no, to jest specyfika, bo praktycznie do tego herbu należeli ci, którzy nawet nie byli nobilitowani, a jest to herb, którym się pieczętuje Turka. To jest w drodze na Lwów i to jest na ziemi halickiej, gdzie królowa Jadwiga tam bez żadnego właściwie wojowania przejęła po Aldonie, pierwszej żonie Kazimierza Wielkiego. Chodzi mi też o ten projekt, który przedstawia profesor Chodakiewicz. Niedawno byłem z nim, no przed nowym rokiem w każdym razie. Na jesieni, gdzieś tam w ubiegłym roku był w Białymstoku, mówił o tym właśnie, kto zaorze Międzymorze. I rzeczywiście dla nas, i to co pan Jerzy mówił z Bydgoszczy, zdaje się, w tym samym jest jakby klimacie, bo jeżeli my się nie zadbamy właśnie o tą dla nas specyficzną taki projekt, tak, Unii, o której mówił Jan Paweł II w 11 roku w parlamencie polskim, od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej, czyli najpierw personalna, później już Unia ta realna. I tylko ten jakby dla nas właściwy i no specyficzny zupełnie w skali europejskiej, taki na granicy kultur, tak, na Ukrainie, na tam, gdzie właśnie, no właśnie ten projekt, gdzie Wojda Krajnik i Kniaś był no, specyficznym takim układem osadniczym, tak, bo nawet tutaj z biskupem Wojdą rozmawiałem, że jego przecież nazwisko się wyprowadza z tamtych czasów i najlepiej wrócić też do tego sposobu myślenia, o którym mówił papież Wojtyła, papież Polak w 11 roku w parlamencie polskim.
Panie Józefie, jaka konkluzja?
No konkluzja taka, że właśnie należałoby oczywiście te propozycje, które stawiał Macron, one są po Brexicie pewnie roztropne i rozsądne z punktu widzenia no, francuskiego. Na kolonii raczej my nie jesteśmy zdatni, żeby iść, bo nie mamy żadnych tam historycznych no, związków. W Legii Cudzoziemskiej nie byliśmy, ani nie byliśmy no właśnie, w takim stylu nie prowadziliśmy państwa jak państwo Franków. To tyle. Szczęść Boże. Życzę Dzięki. Dobrych dalszych tutaj rozmów.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z panów jeszcze jakiś komentarz?
Z tego, co zrozumiałem, tutaj naszemu słuchaczowi, prelegentowi chodziło o to, że jest sceptyczny wobec powrotu koncepcji weimarskiej, a jest zwolennikiem właśnie współpracy w ramach Trójmorza, Międzymorza. Tu jak najbardziej możemy się z tym zgodzić, tylko pamiętajmy jedno, Polska nie powinna tworzyć tego związku jako związku politycznego. Bardziej ten związek Międzymorza powinien być odparty na budowie wzajemnych powiązań i relacji przede wszystkim gospodarczych i również społecznych, jeżeli chodzi o wymianę między narodami. Bo jeżeli nasi politycy zrobią ten błąd i zaczną tutaj bardziej przykładać istotniejsze kwestie do spraw politycznych, jeżeli polityka będzie miała przewagę nad sprawami społecznymi i nad sprawami gospodarczymi, to ta koncepcja upadnie, dlatego że mimo wszystko pomiędzy tymi kilkunastoma państwami w tej części Europy jest zbyt dużo cały czas niesnasek historycznych.
Jeszcze dwa słowa powiedzmy może, żeby ten Brexit i to wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na mnie no, nie umknęło też tematycznie. Panowie myślą, że uda się dojść do porozumienia, no bo w zasadzie na razie nic się nie zmieniło, tak? Poza no, formalnie, że flaga została zdjęta, że Wielka Brytania już w Unii Europejskiej nie jest, no ale cały czas regulacje funkcjonują, nie ma już posłów do Parlamentu Europejskiego brytyjskich, natomiast jeszcze te 11 miesięcy takiego okresu przejściowego. Czy uda się porozumieć Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, Wielkiej Brytanii z Unią Europejską do końca tego czasu? Michel Barnier przedstawił wczoraj, czy przedwczoraj plan negocjacyjny probrexitowej umowy z Brytyjczykami. Chce równych zasad gry. Chciałby jednej umowy, która obejmowałaby wszystko. Nie wiem, czy da się coś takiego zrobić, a premier Johnson mówi, prędzej zgodzę się na cła niż na unijne regulacje.
Od dłuższego czasu trwa problem związany z tym, że Wielka Brytania podjęła decyzję o wyjściu ze struktur Unii Europejskiej. Dwukrotnie przesuwano termin wyjścia, samego wyjścia, a nie wynegocjowania umowy. To wynegocjowanie umowy dopiero jest przed nami. W sumie prawie trzy lata trwało, zanim Wielka Brytania przynajmniej podjęła decyzję o tym, jaki kształt ma mieć to wyjście i Unia Europejska na tąże umowę się zgodziła. Stąd raczej należy być sceptycznym wobec tego, co nastąpi przez najbliższe 11 miesięcy. Jest zbyt dużo problemów, zbyt dużo punktów spójnych, których teraz należy wynegocjować, jak je rozdzielić. Chociażby kwestia granicy, kwestia problemu gibraltarskiego, kwestia problemu związanego z Irlandią Północną i relacjami między Irlandią Północną a Republiką Irlandii. Kwestia szkockich tutaj praw i tendencji niepodległościowych, gdyż Szkoci chcą być częścią Unii. Mówimy o samych problemach politycznych. Nie doszliśmy nawet do kwestii typowo gospodarczych. Najbliższe 11 miesięcy będzie na pewno pewną przepychanką na temat tego, jak ta umowa ma wyglądać. Czy się uda? Większość jest sceptycznych. Większość raczej będzie podejrzewała, że ten never ending story pod znakiem Brexitu będzie się dalej toczył nie do końca jest jasne, w jakim kierunku.
A przyszłość samej Wielkiej Brytanii, jak panowie postrzegają? No bo problem Irlandii jednak istnieje, Irlandii Północnej. Istnieje sprawa szkocka. W BBC były szef Rady Europejskiej, przewodniczący IPL-u Donald Tusk powiedział tak na pytanie o perspektywy Szkocji jako ewentualnego członka Unii Europejskiej. No powiedział jak to Donald Tusk, czyli że szanuje wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii i nie zamierza się wtrącać, po czym dodał, że rozumie dążenia Szkocji do zerwania więzów z Wielką Brytanią i że Unia przyjęłaby ją, czyli Szkocję, z otwartymi ramionami. Zaznaczył, że nie stałoby się to jednak automatycznie.
Pamiętajmy, że możliwość wystąpienia ze struktur Unii Europejskiej to jest dopiero traktat lizboński, sławetny artykuł 50 traktatu lizbońskiego, który reformował traktat z Maastricht, czyli traktat o ukształtowaniu, uformowaniu Unii Europejskiej. Stąd pierwszy przypadek wyjścia dla wielu liderów europejskich był raczej sposobem na to, jak ewentualnie w przyszłości nie dopuścić, by kolejny kraj ewentualnie wystąpił. Wielu się spodziewało i sposób, w jaki były prowadzone negocjacje, raczej ku temu pozwala na tworzenie takiego wniosku, że próbowano niejako zrobić z Wielkiej Brytanii przykład, co się może stać, gdyby ktokolwiek chciał w przyszłości wystąpić.
Że skoro Wielką Brytanię tak się przeczołga, to wiadomo, że praktycznie no, poza Niemcami i Francją nie ma porównywalnych państw w Unii Europejskiej, w związku z tym, co może spotkać tych pomniejszych.
Stąd przez ostatnie w sumie 3 lata słyszeliśmy o twardym Brexicie, Brexicie bez umowy, coś na kształt pewnego politycznego straszaka, że jeśli Wielka Brytania nie ugnie się pod wpływem pewnej presji, to może spotkać się to, co w tej sytuacji byłoby najgorsze, czyli albo Brexit bez umowy, albo tak zwany twardy Brexit, czyli zerwanie wszelkich relacji, które przez ostatnie kilka dekad było tworzonych. Ostatecznie Brexit, jaki został wynegocjowany, jest bardziej lekkim Brexitem, czyli bez tych twardych kwestii, aczkolwiek to jest dopiero początek całych negocjacji. Szczegóły, tam będą tkwić wszelkie tutaj regulacje, które dopiero będą negocjowane. A ostatnie 3 lata raczej pozwalają przypuszczać, że łatwo, zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii, nie będzie.
Jakkolwiek to już się dokonało, Wielka Brytania jest formalnie poza Unią Europejską, a to pytanie moje dotyczyło tego, czy Wielka Brytania, bo tak niektórzy wróżą, może się rozpaść po prostu, może nie tylko przestać być imperialna, jak dawniej Imperium Brytyjskie, ale może przestać być wielka w znaczeniu no właśnie tych części poszczególnych krajów, które wchodzą w skład Zjednoczonego Królestwa.
Wydaje mi się, że tak realnie patrząc w perspektywie krótkoterminowej, mówimy o takiej perspektywie geopolitycznej rzędu ileś tam lat. Rzeczywiście ten Brexit uderzy w Wielką Brytanię gospodarczo, jednak ten ich rynek dostał już zadyszki. Także, ale strategicznie, długoterminowo wydaje mi się, że Wielka Brytania jak najbardziej poradzi sobie na arenie europejskiej, międzynarodowej jako samodzielne państwo. Pamiętajmy, że to jest europejskie mocarstwo, jedna z największych światowych gospodarek. Z tego, co sprawdzałem, w tej chwili jest to 6. gospodarka świata. Oczywiście za sprawą zerwania więzów europejskich ona dostała już zadyszki. Ten produkt krajowy brutto zapewne nieco w perspektywie najbliższych lat Brytyjczykom spadnie, ale z czasem dzięki stabilności gospodarczej, dzięki przede wszystkim demokratycznemu, nowoczesnemu społeczeństwu, Wielka Brytania odbuduje swoją pozycję gospodarczą i międzynarodową.
Ale ten 3,5-letni serial kończy się wreszcie na ekranach telewizorów, przede wszystkim Brytyjczyków, bo to chyba ich najbardziej już drażniło. Panowie, no w zasadzie pozostaliśmy w gruncie rzeczy w Europie podczas tych rozmów, więc zostały nam jeszcze takie europejskie tematy, jak ten Europejski Zielony Ład, polityka klimatyczna, ale ona dotyczy nie tylko tak naprawdę Europy, chociaż to jest propozycja Komisji Europejskiej, negocjacje budżetowe, ale także przeniesienie się za wielką wodę do Stanów Zjednoczonych, orędzie pana prezydenta Trumpa, impeachment, proces impeachmentu, wybory w Stanach Zjednoczonych, bardzo ciekawa sprawa. To są jeszcze w związku z Stanami kryzys migracyjny, ten słynny mur na granicy, o którym też w orędziu pan prezydent Trump wspominał i chwalił, i w ogóle takie zalety nawet zewnętrzne tego muru wizualne dostrzegał. To są jeszcze sprawy Bliskiego Wschodu. Tutaj też Stany Zjednoczone odgrywają przecież ogromną rolę w porozumieniu z Izraelem. Koronawirus i fundamentalizm islamski w Afryce. Tych tematów wcale nie dotknęliśmy, ale mamy je w pamięci, żeby z nimi wystartować w części radiowej rozmów niedokończonych o 21.30. Korzystając z tego, że pan dr Hałaszczyński jest razem z nami, pan jest odpowiedzialny za współpracę międzynarodową, wymianę międzynarodową uczelni Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej. Jak ona przebiega?
Moim skromnym zdaniem ona przebiega bardzo dobrze. Na chwilę obecną proces umiędzynarodowienia Wyższej Szkoły Kultury Społecznej Medialnej w Toruniu jest na bardzo wysokim poziomie. Mamy podpisanych 61 umów bilateralnych z jednostkami europejskimi, jednostkami szkolnictwa wyższego oraz 9 z jednostkami pozaeuropejskimi, takimi znanymi ośrodkami jak Fujin, Katolicki Uniwersytet w New Taipei na Tajwanie, jak Papieski i Królewski Uniwersytet Świętego Tomasza w Manili, czy Uniwersytet Panamerykański Vasa Llorentes w Meksyku. Są to prężne jednostki międzynarodowe, z którymi współpracujemy, gościmy zagranicznych profesorów, wysyłamy swoich studentów na studia w najlepszych zagranicznych uczelniach. Wiele zawdzięczamy dzięki programowi Erasmus+, który wspomaga nas i jest projektem unijnym, więc to jest element tego, że jesteśmy częścią Unii Europejskiej. Natomiast to, czym się możemy poszczycić, to bez wątpienia proces umiędzynarodowienia, czego przykładem są chociażby międzynarodowe kongresy i konferencje, na których jesteśmy w stanie gościć i transmitować chociażby w telewizji Trwam obrady z tychże konferencji.
I też powiedzmy, że przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej działa Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej. Pan dyrektor, pan doktor Jan Wiśniewski tutaj też troszczy się o to, żeby to był rzeczywiście ośrodek prężny, a działa we współpracy z Polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
Tak, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej już od 2016 roku działa przy Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Organizuje liczne prelekcje, lekcje, konferencje, seminaria dedykowane społeczności lokalnej, jak również samorządom terytorialnym. Dzięki temu tak zwana dyplomacja publiczna może dotrzeć do każdej gminy, każdego powiatu, każdego miasta i każdej wsi na terytorium, akurat w tym przypadku województwa kujawsko-pomorskiego.
Bardzo dziękuję za to uzupełnienie. Państwu dziękuję za tę część. Naszymi gośćmi byli pan dr Przemysław Wójtowicz, pan dr Krystian Hołaszczyński i pan Wojciech Grzywacz, Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej. Dziękuję panom.
Dziękuję.
Dziękuję państwu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica.